Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI zaapelował do farmaceutów katolickich o konsekwentną postawę w obronie życia.
O sytuacji w Paragwaju rozmawiał papież z prezydentem Nicanorem Duarte.
W najbliższą niedzielę, 4 listopada, diecezja charkowsko-zaporowska na Ukrainie powita swego nowego biskupa koadiutora Mariana Buczka.
Gościem naszego programu będzie tamtejszy ordynariusz biskup Stanisław Padewski.
29 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Farmaceuci mają prawo do sprzeciwu sumienia. Pozwala im ono nie uczestniczyć bezpośrednio ani pośrednio w dostarczaniu środków mających wyraźnie nieetyczne cele, takie jak aborcja czy eutanazja. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Farmaceutów Katolickich. Benedykt XVI podkreślił, że pełnią oni wobec pacjentów rolę wychowawczą. Mają ich uczyć właściwego stosowania lekarstw, a przede wszystkim zapoznawać z etycznymi konsekwencjami używania pewnych środków medycznych.
W tej dziedzinie nie można znieczulać sumień, na przykład co do skutków działania molekuł mających na celu uniemożliwienie zagnieżdżenia embriona albo skrócenie ludzkiego życia. Farmaceuta ma zachęcać każdego do rozbudzania w sobie człowieczeństwa, tak aby każda ludzka istota była chroniona od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a leki pełniły rolę naprawdę terapeutyczną. Z drugiej strony nikogo nie można nierozważnie używać jako przedmiotu eksperymentów terapeutycznych. Trzeba je prowadzić z poszanowaniem podstawowych norm etycznych. Każda terapia czy eksperyment musi się dokonywać w perspektywie możliwego polepszenia stanu osoby, a nie jedynie postępu naukowego. Do dobra ludzkości nie można dążyć ze szkodą dla osób, którymi się zajmujemy.
Papież wskazał też na konieczność solidarności w dziedzinie terapeutycznej. Należy zapewnić dostęp do kuracji i lekarstw pierwszej potrzeby wszystkim warstwom społecznym we wszystkich krajach, a zwłaszcza ludziom najuboższym. Ponadto Ojciec Święty zwrócił uwagę, że młodym ludziom przygotowującym się do zawodu farmaceuty należy zapewnić nie tylko wiedzę techniczną, ale również znajomość kwestii bioetycznych.
Prezydent Paragwaju złożył wizytę w Watykanie. Nicanor Duarte Frutos został w południe przyjęty przez Benedykta XVI, następnie spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów omówiono sprawy dotyczące aktualnej sytuacji Paragwaju. Uwzględniono w sposób szczególny kwestię właściwej roli Kościoła i państwa w życiu politycznym oraz szeroko rozumianego rozwoju kraju na płaszczyźnie ludzkiej, moralnej, wychowawczej i społeczno-gospodarczej. Wyrażono życzenie postępów na drodze dobra wspólnego, praworządności i pokoju w duchu sprawiedliwości oraz wzajemnego poszanowania wszystkich obywateli.
Przed przybyciem do Watykanu paragwajski przywódca oznajmił, że celem jego wizyty jest zaznajomienie papieża z sytuacją kraju, a nie sprawa kontrowersyjnej kandydatury w wyborach prezydenckich suspendowanego biskupa Fernando Lugo. Były ordynariusz diecezji San Pedro jest głównym pretendentem do fotela głowy państwa z ramienia lewicowej opozycji. Sprawa ta była niedawno przyczyną gwałtownych ataków urzędującego prezydenta na kościół. Duarte oskarżył wówczas część duchowieństwa o polityczne sprzyjanie kontrowersyjnemu kandydatowi. Sprawa Lugo to problem organów konstytucyjnych, a nie prezydenta, stwierdził Nicanor Duarte przed wyjazdem do Rzymu. W najbliższą niedzielę, 4 listopada, diecezja charkowsko-zaporowska na Ukrainie powita nowego biskupa koadiutora Mariana Buczka. Dwa tygodnie później, 18 listopada, podobna uroczystość odbędzie się w Zaporożu. O sytuacji tej rozległej, obejmującej niemal 1/3 powierzchni kraju struktury kościelnej, rozmawiamy z jej aktualnym ordynariuszem, biskupem Stanisławem Padewskim.
Księże biskupie, od stosunkowo niedawna istnieje ta diecezja. Ksiądz biskup jest jej pierwszym ordynariuszem. Jakie to było doświadczenie budowania zrębów kościoła na wschodniej Ukrainie?
Kiedy byłem w Paryżu jako delegat na konferencji biskupów, też przedstawiałem się, że jestem pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji, więc mówię, mój pierwszy biskup to zwykle święty i męczennik. No aureoli ja nie mam, ale coś z tego drugiego to przeżywam. No więc w każdym razie to jest największa terytorialnie, jeśli nie w Europie, to na Ukrainie na pewno. 21 milionów mieszkańców w 7 oblastach. Miasta są ogromne, taki Charków ponad milion, Zaporoże tak samo, a Donieck prawie milionowe skupiska ludności wielkie. No ale my jesteśmy w Morzu Prawosławia, w mniejszości. Gdy chodzi o wizję Kościoła aktualnie i na przyszłość, no jest o tyle optymistycznie, że my patrzymy dalekosiężnie i głębinowo. W tej nowej diecezji jest około 50 wspólnot, od 15 osób do 150-150, jeśli już jest w jakiejś wspólnocie, to już jest większy ośrodek, jak Charków, czy Zaporoże, czy Donieck, to tam może być nawet ponad 1000. Ale takie rozeznanie moje po tych 5,5 lat istnienia diecezji, katolików jest na pewno od 50 tysięcy do 60 tysięcy. No oczywiście, jeśli ten katolicyzm będzie bardziej głębinowy i dojrzały, to zacznie to promieniować. Także odczytujemy znaki Bożej upatrzności i tak w panoramie całej Ukrainy, w każdym województwie jest ośrodek katolicki. Tak właściwie zarysowuje się program nasz, że trzeba by przejść do rejonów, to znaczy odpowiednich polskich powiatów, bo wtedy ludzie ze wsi zetknęliby się z ośrodkiem katolickim i w ten sposób po prostu no, ewangelizacja poszłoby do przodu. Prawdę mówiąc, mieszkam w Zaporożu w tej chwili i spotykamy się z życzliwością różnych urzędników, czynowników, jak my nazywamy, i z szacunkiem dla Kościoła katolickiego.
Ksiądz biskup wspomniał już jak gdyby mimochodem o tej specyfice, że wschodnia Ukraina jest zasadniczo rosyjskojęzyczna, a nawet nie mówi po ukraińsku. Jak w takim razie jest sprawowana liturgia i w jaki sposób prowadzona jest katecheza, żeby właśnie do tych ludzi, czasami przez dłuższy czas pozbawionych kultury religijnej, filozoficznej, humanistycznej, dotrzeć?
Może taką ilustracją konkretną była sytuacja w samym Charkowie. W niedzielę tam są trzy msze święto. Na pierwszą msza święta jest 8:30, więc najmniej ludzi jest w języku polskim. Najwięcej ludzi jest o 12:00 na mszy świętej w języku rosyjskim. I po południu, średnio tak w porównaniu z tą ilością poprzednią, na mszy świętej w języku ukraińskim. Takie są realia i my z tym się powiedzmy musimy liczyć, nie możemy komenderować ludźmi, każdy sobie wybiera jak chce. No i właściwie w tych trzech językach, to w całej wschodniej Ukrainie, tak mniej więcej to się kształtuje. Chociaż na przykład w samym Zaporożu ksiądz Jan Subiu, w tej chwili mój wikariusz generalny z diecezji zamojskiej, on około 15 lat temu jak przybył, to przybył do jednej rodziny 5-osobowej. I od tych 5 osób zaczynała się ewangelizacja, no w tej chwili jest tam kilka tysięcy, ale nie są Polacy. Jest towarzystwo polskie, ale to też nie możemy rozeznać, nie znamy tego przykroju świadomości narodowej, dlatego że tam należą i Żydzi, i Ormianie, i z różnych dawnych republik radzieckich. I tam głównym językiem to jest właśnie język rosyjski. A gdy chodzi o katechizację, no nie mamy katechizacji w sensie takim systematycznym, tylko po prostu jak siostra zakonne zwykle zajmują się grupami katechetycznymi, nie według kategorii klas, tylko według powiedzmy poziomu religijnego, bo tam nie ma nieuchrzczonych. Wszyscy są uchrzczeni, bo chrzest należy do elementu kultury, czy nawet folkloru. 3 razy w życiu to jest chrzest, ślub, i pogrzeb to jest, powiedzmy, zasadą trwałą w tamtym rejonie, w przyjawach religijności. Oczywiście zapalenie świeczki przed jakąś ikoną, czy poświęcenie Paschy w okresie wielkanocnym. No, to też jest dobre, ale to jest dopiero może przedsionek, czy jeszcze przed przedsionkiem, powiedzmy, wejście do kościoła z jakąś większą świadomością, prawda? Nieraz jak ktoś przychodzi, szczerze szukający prawdy, no to pytam się, czy byłeś w cerkwi. No tak, a jakie twoje wrażenie, że bardzo pięknie tam. To więc wyjaśniam, że przeżycie piękna nie jest jeszcze przeżyciem religijnym. To jest dopiero może takie drzwi do kościoła w przenośnym znaczeniu mówiąc. I dopiero jak Dostojewski powiedział, że poprzez piękno dopiero można dojść do prawdy. Słowo.
są właśnie w takim razie ci ludzie, którzy do kościoła przychodzą, pytają kapłanów o wiarę, o sakramenty, pragną w pełni żyć Chrystusem?
Więcej na płaszczyźnie emocjonalnej, aniżeli intelektualnej. I cała trudność, żeby to z głowy przenieść, przeprowadzić przez serce, prawda? No ale najpierw trzeba, wykorzystując to emocjonalne nastawienie, poukładać w głowie. No ku temu są środki, dlatego może nie te bogate jak telewizja czy radio, ale prasę, czy można wydrukować, nawet książki można wydrukować. Ale znów z drugiej strony wiadomo, jakie jest to pokolenie wizualne, które no, nie można skłonić do czytania, prawda? Zwłaszcza młode pokolenie, książki nie utworzą, no obrazki owszem. No i ku temu też powiedzmy jakieś przygotowanie w sensie teatralnym, czy spektakularnym, czy nawet uroczystości zewnętrzne są bardzo ważne, zwłaszcza dla tamtych ludzi. Te elementy religijności ludowej, które może zanikają może i w Polsce, i tu za granicą, one są ważne. Czy procesje, czy liturgia pięknie odprawiana, czy nawet zewnętrzny wystrój, czy strój nawet. Jak przyjeżdżam na jakąś parafię, to się ubieram wszystkie te elementy stroju biskupiego, no, żeby ludzie widzieli, bo nieraz oni biskupa nie widzieli długie lata, czy dziesiątki lat, a to ma jednak znaczenie poprzez oczy do świadomości, prawda? Procesje, czy na przykład pielgrzymki. No, nie mamy jakichś sanktuariów. Owszem, jest powiedzmy Berdyczów czy Lityczów, ale to są przestrzenie, to od nas to jest 800 kilometrów. Nie cuda tworzą sanktuarium, tylko modlitwa ludzi, ale znów problem kościołów, miejsca, nie, bo jest też paradoksalna sytuacja, że na zachodniej Ukrainie, lwowskie czy powiedzmy województwo tarnopolskie, jeszcze są kościoły do uratowania, tylko nie ma dla kogo, dlatego że ludzie wyjechali. U nas jest odwrotnie, na wschodniej Ukrainie, w sąsiedztwie Imperium Prawosławia Moskiewskiego, są wierni, a nie ma gdzie się zebrać. Trzeba powiedzmy albo w domu jakimś prywatnym, z tym, że właśnie też jest takie psychologiczne zjawisko, że nie chcą przychodzić, że się zapowie, że gdzieś msza święta będzie w jakimś domu. Nie? Już będzie niezależna od jakiejś rodziny czy kaplica, to wtedy przyjdą, albo nawet się zbuduje jakąś kaplicę, prawda? W tej chwili toczy się taki bój w sprawie kościoła w Dniepropietrowsku, który był sprzedany przez poprzedniego premiera jakiejś firmie amerykańskiej i w tej chwili to jest własność tego biznesmena. Odzyskać tego nie można, bo oni mówią, a to wy sobie odkupcie od niego, bo on nabył za pieniądze. Stwierdzają, że nielegalnie, ale to się uprawomocniło w ich mniemaniu, prawda? No i to też takie same paradoksy, prawda, na ten. No ale nic, nie zniechęcamy się, jakoś optymistycznie patrzymy, że przez trudności to się Kościół bardziej hartuje jakoś, przynajmniej w tamtym rejonie świata.
Księże biskupie, co się udało w ciągu tych 5 lat utworzyć w sensie instytucjonalnym?
Udało się zabezpieczyć te newralgiczne punkty, to znaczy duszpasterstwo. W tym sensie, że no mamy księży diecezjalnych, którzy są inkardynowani do diecezji karkowsko-zaporowskiej, to chyba 5 albo no 6-7. A wszyscy inni to są goście po prostu, którzy są albo na zaproszenie, albo z własnego zapału duszpasterskiego przyjechali, ażeby pomóc. Większość to są kapłani ze zgromadzeń zakonnych, prawda? I bardzo gorliwie pracują w warunkach no nieraz rzeczywiście trudnych i bytowo, a także gdy chodzi o wysiłek, bo przykładowo jak z Charkowa do najdalej wysuniętej parafii jest 620 kilometrów, czyli tak jak z Przemyśla do Szczecina. Prawda? Trzeba tę przestrzeń pokonać, odprawić tam przebierzmowanie czy poświęcenie kaplicy jakiejś kościoła i wrócić, co zajmuje dużo czasu, prawda? No i męczące jest, jakby nie było. Tak nieraz myślę sobie, że dzięki właśnie temu, że jest powiedzmy wynalazek samochodu, można coś zrobić także dla ewangelizacji. Bo w każdej miejscowości można znaleźć jakąś starszą osobę, jakąś babcię, katoliczkę. W ten sposób zwykle się docierało do tej miejscowości, mając adres, zgromadziło się rodzinę. Rodzina na zasadzie promieniowania znów swoich bliskich czy nawet znajomych. I tak po tygodniu, po dwóch powstawała grupa. Wtedy jeszcze 20 osób, dzisiaj nawet 10 wystarczy do tego, żeby zarejestrować wspólnotę, bo to ważne jest, żeby było wszystko legalne, bo inaczej mogła milicja rozegnać jakieś zgromadzenie religijne. No i w ten sposób etapami można było rozwijać wspólnotę, zabiegać o odzyskanie kościoła, jeśli był, czy kaplicy jakieś, prawda. Jakich 10 lat temu wszystko można było zdobyć łatwiej. W tej chwili, no niestety, z takimi oporami przy nastawieniu trochę antykatolickim, bo ja mówię, że z wiary zdaliśmy egzamin jako chrześcijanie, ale z miłości niestety.
księże biskupie, czy udało się stworzyć właśnie też instytucje w sensie kurii biskupiej, czy są powołania na tym terenie, jak to się udaje tworzyć? Przyszłość tego kościoła.
Nie ma u nas takiej struktury normalnej, dlatego że przez 5 lat z połą nie mogłem doprosić się jakiegoś kapłana, bo to nie każdy może podjąć się tej pracy, trochę biurokratycznej, prawda? I kuria, no cóż, to mamy przy parafii, początkowo w Charkowie, no a w tej chwili się przeniosłem do Zaporoża, gdzie zbudowano kościół i budynek kościelny wystarczający, żeby tam znaleźć pomieszczenie właśnie na administrację także i nawet tymczasowo jest to kuria diecezjalna, czyli jak to mówimy, uprawnienie eparchialne po ukraińsku. I tam zwykle gromadzimy kapłanów na spotkania, czy w okresie Bożego Narodzenia na opłatek, czy w okresie paschalnym na obrzęd wielkoczwartkowy. Kształcą się kapłani także za granicą, bo to trzeba, żeby byli absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego i nie tylko. A na razie kuria to jest, ja mam długopis i pieczątkę powiedzmy w teczce, jak coś trzeba, to się załatwia, ale okazuje się, że nie to jest najistotniejsze w życiu Kościoła.
Jakie rady da ksiądz biskup swojemu następcy? Mamy biskupa koadiutora, pewnie przejmie za jakiś czas rządy. Co ksiądz biskup jemu przekaże? Jakie zalecenia, jakie rady?
Ucieszyłem się ogromnie i podziękowałem Ojcu Świętemu za tę pomoc. No, mam wielkie doświadczenie. Oczywiście przychodzi w nowe środowisko. Myślę, że będę mu tylko podpowiadał, jaka jest sytuacja, a już kwestia inicjatywy, to on sobie na pewno poradzi, bo raz, że jest i młodszy, i pełen zapału, i energiczny. A ja już skończyłem 75 lat. No i tak nieraz szukam sobie miejsca, bo kopać nie umiem, żebrać się wstydzę, jak to Ewangelia mówi, ale to co umiem, to umiem grać na organach, mogę chór poprowadzić, ale nikt mnie nie chce przyjąć na organistę. Może by przyjął, gdyby nie to, że jestem biskupem, prawda? Ja to żartuję.
Także plany to dalsza praca na Ukrainie i dalsza praca dla tego kościoła.
Wizja moja jest taka, że przyszłość jest kościoła katolickiego, ale to co powiedziałem na początku, my musimy dalekosiężnie przewidywać, jak się może rozwinąć z punktu nawet widzenia i psychologicznego, i socjologicznego. Bo w tych rozłamach chrześcijaństwa, czy prawosławia, które jest w tej chwili, trzy różne nurty, prawda, i czwarte jeszcze powstają. No więc wiadomo, że tej specjalność szatana, powiedzmy, rozbijać. Tą drogą no, niczego się nie osiągnie, dlatego nasze zadanie jest także właśnie, żeby jednoczyć człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem. Ja to jeszcze wspomnę, taka historia, bo akurat po wizycie Ojca Świętego w Lwowie, wtedy byłem pomocniczym biskupem, no i któryś z dziennikarzy chciał no, taki przeprowadzić wywiad, jakie wrażenia po wizycie papieża. Ja mówię, że w prasie nazywać Ojca Świętego pontyfik. Ale nie wiem, czy rozumiecie to słowo. Mówię, no nie rozumiem. No i zacząłem im wyjaśnić na tyle, ile znam łaciny. I Ojciec Święty, przyjeżdżając także i na Ukrainę, czy gdziekolwiek, stawia słupy, a więc wartości kultury. Nikt się na płaszczyźnie kultury nie kłóci, bo to jest wartość przyjmowana przez wszystkich. Dalej etyka, a więc wszystkie wartości takie niezmienne, to są te słupy pod most, a nam zostawia budowanie horyzontalnego tego przejścia. I dlatego buduje mosty między człowiekiem a Bogiem, między narodami także. Jeździ nie dla oklasków, ale żeby budować mosty między narodami. No i co, zbudował ten most na Ukrainie? A ja odpowiadam, znajdzie Dniepro duże, duże szeroka rzeka. Dniepr jest strasznie, strasznie szeroką rzeką i nie oczekujcie od razu tego mostu. Ale ważne jest, żebyśmy te mosty wszelakie budowali, to jest nasze zadanie.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz biskup Stanisław Padewski, ordynariusz charkowsko-zaporowski na Ukrainie.
Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego kończy nasz dzisiejszy magazyn.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.